Tydzień temu mówiliśmy o tym, że Pan czyni co chce. To znaczy, że Bóg jest Bogiem wszechmogącym, wszechmocnym. To znaczy, że Bóg realizuje wszystko, co zamierzył. Nikt i nic nie jest w stanie mu przeszkodzić w realizacji jego celów. Zobaczyliśmy to na przykładzie tego, jak Bóg doprowadził do osądzenia Jonasza za jego nieposłuszeństwo. Do osiągnięcia swojego celu Bóg użył sił przyrody. Zesłał burzę na morze. Bóg sprawił, że marynarze rzucali losy, chcąc się dowiedzieć, kto jest winien całego tego zamieszania, tej burzy. I los padł na Jonasza. Jonasz był w cudzysłowie zwycięzcą losowania. Nie wygrał milionów, niestety. Bóg też sprawił, że żeglarze wykonali Bożą wolę ostatecznie, chociaż chcieli, kombinowali generalnie i chcieli dopłynąć do brzegu i tam zostawić Jonasza, ale Bóg doprowadził, że burza coraz bardziej się wzmagała i oni bardziej chcieli dopłynąć do brzegu i w końcu sprawił, że ci żeglarze skapitulowali i uczynili, co Bóg zechciał. Więc to nam pokazuje, że Bóg jest tym, który czyni, co chce. On jest Bogiem wszechmogącym. Dzisiaj przechodzimy do kolejnego, do drugiego rozdziału Księgi Jonasza i tutaj dowiadujemy się kolejnych rzeczy o Jonaszu, ale przede wszystkim dowiadujemy się kolejnych rzeczy o Bogu. Tak? Pierwsza rzecz, którą się dowiedzieliśmy, że Bóg jest, że Pan czyni, co chce, jest Bogiem wszechmogącym. A dzisiaj mamy kolejne stwierdzenie, które pojawia się w modlitwie dotyczące Boga. 10 werset B, można powiedzieć, pojawia się C, pojawia się stwierdzenie Jonasza: u Pana jest wybawienie. To słowo wybawienie równie dobrze można przetłumaczyć jako zbawienie. Nawet jest tłumaczone jako zbawienie w innych tłumaczeniach, więc tego się trzymajmy. Wybawienie znaczy też zbawienie. Co to znaczy? Co to znaczy? Dlaczego Jonasz tak mówi? Żeby to zrozumieć, no to musimy jakby znowu zerknąć do tekstu i zobaczyć, co na podstawie tekstu uda nam się ustalić. Musimy zobaczyć, co stało się z Jonaszem po tym, jak został wrzucony do morza i zostawiony samemu sobie. Musimy zobaczyć, dlaczego też Jonasz doszedł do takiego wniosku. Pan musiał uczynić coś, co sprawiło, że Jonasz tak stwierdził, że u Pana jest zbawienie. Więc zacznijmy od chronologii, tak? Chronologii wydarzeń, ponieważ nasz tekst nie jest chronologiczny. Nasz tekst nie jest chronologiczny. Drugi rozdział nie jest powiedziany czy opisany według w pewnej chronologii. Tam nie ma kolejności. Co stało się z Jonaszem po tym, jak został wrzucony do morza? Pierwszy werset mówi nam, że Pan wyznaczył wielką rybę, aby połknęła Jonasza i Jonasz spędził w jej wnętrzu 3 dni i 3 noce. I tutaj krótka uwaga odnośnie tego stwierdzenia 3 dni i 3 noce. Prawdopodobnie jest to idiom żydowski, hebrajski. Idiom, czyli stwierdzenie, które oznacza coś innego niż na to tekst, co wyrażenie wskazuje. W naszym języku posługujemy się też idiomami. Na przykład jeżeli jest osoba blisko nas, która jest zbędna, która nam przeszkadza, to mówimy na taką osobę, że jest 5. kołem u wozu. No, fizycznie nie jest 5. kołem u wozu, prawda? Więc jest to pewien idiom. Więc 3 dni i 3 noce jest prawdopodobnie idiomem, który nie oznacza dokładnie 72 godzin, tak? Bo 3 dni i 3 noce to 3 razy 24 to 72. Potwierdzenie, tak? Bo istotne jest, gdzie mamy dowód na to. Pan Jezus mówi jak odnośnie Jonasza, że pokolenie przewrotne żąda znaku, ale nie będzie wam dany żaden inny znak, jak tylko znak Jonasza. I jak Jonasz spędził 3 dni i 3 noce we wnętrzu ryby, tak samo Syn Człowieczy spędzi 3 dni i 3 noce we wnętrzu ziemi. Kiedy umarł Jezus? W piątek. Kiedy zmartwychwstał? W niedzielę rano. Mamy 72 godziny? Nie. Prawda? Więc 3 dni i 3 noce, prawdopodobnie w kontekście śmierci, znaczy wystarczająca ilość czasu na to, żeby ktoś już był martwy. Generalnie. Więc to nie chodzi o dokładne 72 godziny, ale o jakiś okres czasu. który no, ma nam coś pokazać, prawda? Więc Jonasz spędził we wnętrzu ryby jakiś czas, niekoniecznie musiało być to dokładnie 72 godziny. Ile czasu, no to nie precyzuję, ale na pewno jest wystarczająco tyle, żeby być martwym. Generalnie. W kolejnych wersetach mamy informację o tym, że Jonasz, będąc we wnętrzu ryby, modlił się do swojego Boga i mamy podaną tą modlitwę. Ta modlitwa to wersety od 3 do 10 a, tak można powiedzieć. 10a, b, no, czy tam c. Ma ona formę psalmu. Werset 3 mówi nam, że jest to psalm dziękczynny. Tak? Wzywałem Pana w mojej niedoli i odpowiedział mi z głębi krainy umarłych. Wołałem o pomoc i wysłuchał mojego głosu. Więc on dziękuje za Bożą, za pomoc. Za to, że Bóg wysłuchał jego wołania, pomógł mu. Z kolejnych wersetów dowiadujemy się, co takiego się wydarzyło, że Jonasz dziękuje Bogu. W wersecie 4 znajdujemy informację o tym, czego Jonasz doświadczył. Tak? Czego Jonasz doświadczył po tym, jak został, można powiedzieć, wyrzucony do morza. Więc już tutaj pewna chronologia nam się buduje. Co się wydarzyło? Wrzucił mnie na głębię pośród morza i porwał mnie wir. Wszystkie twoje bałwany i fale przeszły nade mną. Czyli stąd zaczyna się, można powiedzieć, to, co się działo z Jonaszem. Bóg go wrzucił na głębię. Oczywiście rękami tych żeglarzy. Jonasz to bardzo dobrze rozumie, że za tym stał Bóg, a nie ci żeglarze. Więc co się wydarzyło, gdy był w wodzie? Werset 5 mówi nam o tym. Jonasz zdał sobie sprawę ze swojego fatalnego położenia. Już pomyślałem, jestem wygnany sprzed twoich oczu. Już pomyślałem, jestem wygnany sprzed twoich oczu, definitywny koniec ze mną, tak? To jest poezja. Psalm to jest poezja, więc tutaj musimy to interpretować jako poezję. Jestem wygnany sprzed twoich oczu. Druga część, jakże będę mógł jeszcze spojrzeć na twój święty przybytek? Więc generalnie widzimy tutaj no, brak jakiejkolwiek nadziei na ratunek. On sobie zdaje sprawę z tego, że to koniec, że jego ucieczka dobiegła końca generalnie. I Jonasz zdał sobie sprawę, że już nie będzie jakoś to będzie. Prawda? Wcześniej jak zaczął ucieczkę, to dotarł do Jafy aż. Tam znalazł statek. Myślał, więc Jonasz może myślał, że o wszystko idzie po jego myśli, aż przyszła burza. Więc kiedy znalazł się w morzu, może przez jakiś czas myślał, że jakoś to będzie. Prawda? Że jakoś to będzie. Skoro wcześniej mu się udało, to i teraz może mu się uda. Nie. Już doszedł do wniosku, do tego miejsca, gdzie już nie ma dla niego ratunku. To już jest koniec. Nie jest w stanie nic zrobić, żeby sobie pomóc. Jego zasoby wyczerpały się, jego los z ludzkiego punktu widzenia jest przesądzony. Swoim postępowaniem zasłużył na taki los. Sam jest sobie winien. Ale w drugiej części tego 5 wersetu pojawia się coś zaskakującego. Chociaż w naszym tekście tego nie widać. Tak, w naszym polskim tekście tego nie widać. Raczej ten druga część 5 wersetu potwierdza ten wiersz wcześniejszy, że już Jonaszowi brakuje nadziei. On stracił jakąkolwiek nadzieję na ratunek, na to, że sam w jakiś sposób wybrnie z tej sytuacji. Natomiast w tekście hebrajskim nie ma żadnego pytania w tej drugiej części tego 5 wersetu. Nie ma pytania, jest tam stwierdzenie wyrażające nadzieję generalnie, które brzmi mniej więcej tak, ale znowu będę patrzył na twoją świętą świątynię. Tak? Ale znowu będę patrzył na twoją świętą świątynię. W angielskich tłumaczeniach Biblii na przykład jest właśnie tak to przetłumaczone. W naszych polskich, jak sprawdzałem, to jest raczej to pytanie. Pytanie, skąd wzięło się pytanie? tekście, w naszym tekście. Tłumaczę, przekładając tekst hebrajski na nasz język, prawdopodobnie sugerowali się przekładem Teodocjona, który był helenistycznym żydowskim uczonym i lingwistą żyjącym w II wieku po Chrystusie. Dokonał on przekładu tekstu hebrajskiego na grecki. W jego greckim tekście jest to przełożone jako pytanie, w którym jest wyrażony smutek i brak nadziei. W hebrajskim tekście tego pytania już nie ma. Więc dlatego w tych nowszych tłumaczeniach, na przykład angielskich, już też nie ma pytania, ale jest werset, który trąci mocno nadzieją. Nadzieją. Więc co się dzieje? Więc widzimy z jednej strony, jestem wygnany sprzed Twoich oczu, prawda? Więc nadzieja umyka. Jego ludzka nadzieja, ale z drugiej strony pojawia się nowa nadzieja, że on jeszcze będzie oglądał święty przybytek, świętą świątynię. I dalej wersety 6-8 pokazują nam, co spowodowało taką radykalną zmianę. Ta ludzka nadzieja umiera, a pojawia się Boża nadzieja. Jonasz opisuje swoje doświadczenie w wodzie. Jest bliski utonięcia, ale Pan go uratował. Wstąpiłem do stóp gór, zawory ziemi na zawsze się zamknęły, lecz Ty wydobyłeś z przepaści moje życie, Panie Boże mój. Jonasz. Tak, więc co takiego się wydarzyło? Werset 8 nam mówi, gdyby bliski śmierci Jonasz wspomniał na Pana, to znaczy Jonasz zawołał do Pana, Jonasz modlił się do Boga. Werset 3 mówi nam, że wołał o pomoc i Bóg wysłuchał jego głosu. Ale dlaczego wołał do Pana swojego Boga? Ponieważ miał nadzieję, że Bóg go uratuje. W końcu Bóg jest Panem, który czyni co chce. Ta nadzieja spowodowała, że zawołał do Boga o pomoc. Kiedy nie wiem, czy pamiętacie, kiedy zaczęła się burza na morzu, co zrobił Jonasz? Zszedł na sam dół statku, na najniższy poziom i poszedł spać. Tak, i przyszedł do niego kapitan statku i mówi, dlaczego śpisz? Prawda? Módl się do swojego Boga. Jonasz modlił się? Nie. Tak, Jonasz nie modlił się. Więc, a teraz jest zmiana. Jonasz woła. Jonasz woła o pomoc. Więc jest zmiana jakaś w nim. Wersety 9-10 pokazują, że to doświadczenie powoduje, że Jonasz pragnie złożyć ofiarę Bogu, ofiarę dziękczynną, jest gotowy wypełnić śluby i na koniec stwierdza, że u Pana jest zbawienie. Czyli jego postawa względem Boga ulega radykalnej zmianie. Wcześniej uciekał, teraz jest gotowy służyć Bogu. Nie dlatego, że Bóg go w jakiś sposób zmusił, ale dlatego, że Bóg okazał mu swoją łaskę, czyli niezasłużoną przychylność. Już dłużej nie, Jonasz nie chce być człowiekiem uciekającym od Boga, ale chce być człowiekiem czczącym Boga. Więc to doświadczenie sprawiło, że Jonasz zbliżył się do Boga. Więc na podstawie tych wszystkich detali różnych możemy ustalić chronologię wydarzeń. Jonasz zostaje wrzucony do morza. Statek z żeglarzami odpływa w dalszą drogę. Jonasz zostaje na morzu kompletnie sam. Do brzegu jest raczej daleko. Do brzegu jest raczej daleko, więc zaczyna sobie zdawać sprawę, że jego ucieczka od Boga dobiegła końca. Dla niego nie ma już nadziei, ludzkiej nadziei. Jest skazany na utonięcie. Jonasz nie może zrobić absolutnie nic, żeby zmienić tę sytuację. Jego nadzieja na to, że się jakoś z tego wyplączę, umiera. Umiera. Ale wtedy pojawia się nowa nadzieja. Jest to nadzieja skierowana ku Bogu. Ta nadzieja powoduje, że Jonasz, będący blisko śmierci, blisko utonięcia, woła do Boga o pomoc. I tę pomoc otrzymuje w postaci ryby, którą wyznaczył Pan, aby go połknęła. I będąc we wnętrzu tej ryby, Jonasz modli się i dziękuje Bogu za uratowanie go, za wybawienie, za zbawienie. Po czym widzimy, że Pan rozkazał rybie, a ta wypluła Jonasza na ląd. Jakby to wyplucie było połączone z tym stwierdzeniem, że u Pana jest zbawienie, jakby to w pewnym sensie potwierdzało to słowo, że u Pana jest zbawienie. Zatem mamy chronologię, wiemy już, co się wydarzyło i w jakiej kolejności. Teraz możemy zadać kolejne pytania do tego tekstu. Bardzo ważne pytanie, co jest zbawieniem dla Jonasza? Ponieważ my możemy założyć niewłaściwe pewne rzeczy. Co jest zbawieniem dla Jonasza? Trzeba zauważyć, że to stwierdzenie, że u Pana jest zbawienie, pojawia się, kiedy Jonasz jest jeszcze we wnętrzu ryby. Jeszcze nie został wypluty przez rybę na brzeg, jeszcze nie jest do końca ocalony, jeśli chodzi o morze. On ciągle tam jest. We wnętrzu ryby, ale ciągle jest w tym morzu. Ale mimo to ogłasza, że u Pana jest zbawienie. U Pana jest zbawienie. Co on przez to rozumie? Wydawałoby się, że ratunek od Boga dla Jonasza polegał na wyznaczeniu wielkiej ryby, która połknęła Jonasza i która dostarczyła go bezpiecznie na ląd. Oczywiście tak się stało. Faktycznie ryba była wybawieniem Jonasza, ale powiedzieć, że to jest wybawienie od Boga, że to wybawienie od Boga ogranicza się tylko do ryby, to jak powiedzieć półprawdy. A półprawda to co? To jest nic innego jak kłamstwo. Ta ryba to tylko część większego wybawienia od Boga. Na czym zatem polegało to większe wybawienie? Żeby na to odpowiedzieć, musimy zastanowić się nad tym, co było największym problemem Jonasza. Czy największym problemem Jonasza było to, że znalazł się w morzu i ginął? Nie. Problemy Jonasza zaczęły się dużo wcześniej, niż kiedy znalazł się w wodzie. Bycie w wodzie było wyłącznie skutkiem jego działania, skutkiem jego nieposłuszeństwa, więc prawdziwym problemem nie było to, że Jonasz prawie tonął. Oczywiście to był ogromny problem, ale to nie był ten prawdziwy problem. Prawdziwym problemem była postawa Jonasza, która wyrażała się buntem przeciwko Bogu, sprzeciwem wobec Boga. Jonasz oddalił się od Boga duchowo. W jego życiu były rzeczy, które miały większy priorytet niż Bóg, dlatego wstał i poszedł w przeciwne miejsce niż do Niniwy. A jeżeli są rzeczy w naszym życiu, które są ważniejsze niż Bóg, to te rzeczy stają się naszym Bogiem. Służymy tym rzeczom, stajemy się bałwochwalcami. Niekoniecznie to musi być jakieś konkretne bóstwo wyrzeźbione, prawda, które ma mieć na imię Baal czy Ashera. Może to być bóstwo typu pieniądz, kariera, władza albo jakieś inne rzeczy, idee. Jonasz poszedł w inne miejsce niż do niej, ponieważ nienawidził Asyryjczyków. I to było mocniejsze, silniejsze niż chęć bycia posłusznym Bogu. Dlatego być może w wierszu 9, jakby znikąd, pojawia się informacja o bałwochwalcach. Ci, którzy trzymają się marnych bożyszczy, opuszczają swojego miłościwego. Dlaczego jest odniesienie w tym psalmie do osób, które trzymają się marnych bożyszczy? Być może dlatego, że Jonasz sam taki był, opuścił swojego miłościwego lub porzucił przeznaczoną dla niego łaskę, inne tłumaczenie. Dlatego Jonasz okazał się Bogu nieposłuszny, ponieważ były ważniejsze rzeczy dla niego. I werset 10 mówi nam, że Jonasz pragnie złożyć Bogu ofiarę z głośnym dziękczynieniem. Chce spełnić, co ślubował, i kończy stwierdzeniem, że u Pana jest zbawienie. A jaki był Jonasz na początku pierwszego rozdziału? Gdy Bóg go posłał do Niniwy, Jonasz wstał i postanowił uciec przed oblicza Pana do Tarszyszu, byle tylko nie iść do Niniwy. Więc Jonasz z pierwszego rozdziału, a Jonasz z końcówki drugiego rozdziału, to dwie inne osoby. Fizycznie to ta sama osoba. Fizycznie to ta sama osoba, ale Jonasz z drugiego rozdziału, można powiedzieć symbolicznie, to zupełnie inny Jonasz od tego z pierwszego rozdziału. Jonasz z drugiego rozdziału to nowy Jonasz. Można powiedzieć, Jonasz, który narodził się na nowo. Dlatego zbawienie Jonasza polega w głównej mierze na jego wewnętrznej przemianie, na tym, że ufność co do jego własnej osoby i jego możliwości umarła. Jonasz stanął w miejscu, gdzie już nic nie mógł zrobić i wszelka jego nadzieja na ludzki ratunek, na uratowanie się umarła. I w to miejsce pojawiła się nowa nadzieja skierowana na Boga. Ta nadzieja sprawiła, że Jonasz zawołał do Boga o pomoc. Ta nadzieja sprawiła upamiętanie, odwrócenie się od tego grzesznego postępowania i zwrócenie się ku Bogu. Sprawiła zbliżenie do Boga, chociaż w tekście bezpośrednio nie ma o tym mowy. Ale możemy założyć, że tak właśnie się stało. Patrząc na te różne detale, które w tekście są. W pewnym sensie Jonasz umarł i narodził się nowy Jonasz. Widać głęboką zmianę, jaka nastąpiła w jego życiu i na tym głównie polegało zbawienie Jonasza. Bez tej zmiany, bez tego działania Boga w sercu Jonasza, Jonasz nie zawołałby do Boga o pomoc, ale trwałby w swoim uporze. A gdyby nie zawołał do Boga, to Pan nie wyznaczyłby ryby, która połknęła Jonasza. Więc Pan zbawił Jonasza od niego samego. Od jego grzesznych dróg, od jego uporu. Pan wydobył życie Jonasza z duchowej przepaści i na tym polegało głównie jego zbawienie. To nie ryba jest wybawieniem prawdziwym dla Jonasza. A Jonasza to Pan jest wybawieniem poprzez to, że wybawia Jonasza go od niego samego generalnie, od jego grzesznej natury, od jego ucieczki, od jego uporu. Kolejne pytanie, dlaczego Jonasz mówi, że u Pana jest wybawienie, że u Pana jest zbawienie? Odpowiedź jest prosta, ponieważ doświadczył tego osobiście, na własnej skórze. To nie jest jakaś teoria, której go nauczono. Tej prawdy odnośnie Boga nauczył go sam Bóg, kiedy go uratował. I werset 7b. Tak. Lecz Ty wydobyłeś z przepaści moje życie, Panie Boże mój. Pokazuje, że Jonasz przypisuje swoje ocalenie wyłącznie Bogu. To nie Jonasz uratował siebie. Lecz Pan, jego Bóg, ratował Jonasza od niego samego generalnie. Nasz tekst, mam nadzieję, że bardzo jasno pokazuje, co Jonasz zrobił dla swojego zbawienia. Ktoś mógł powiedzieć, że zawołał do Boga i to go uratowało. Ale dlaczego zawołał? Skoro wcześniej nie chciał wołać o to, żeby Bóg ocalił ich z tej burzy. Dlaczego właśnie w tym momencie zawołał? Kto sprawił, że ludzka nadzieja umarła w sercu Jonasza i pojawiła się nowa nadzieja skierowana na Boga, która spowodowała, że Jonasz zawołał do Boga o pomoc? Co sprawiło, że Jonasz przestał uciekać od Boga i zwrócił się ku Bogu? Co sprawiło to, że tą wewnętrzną przemianę w sercu Jonasza to Bóg uczynił? Dlatego też Jonasz mówi, że u Pana jest zbawienie. On nie zrobił nic, w sensie Jonasz, nie zrobił nic. W zasadzie to zasługiwał na śmierć za swoje nieposłuszeństwo, ale Bóg okazał mu łaskę. Bóg go zbawił. Dzięki tej wewnętrznej przemianie mógł zawołać do Boga o pomoc. Pojawiła się wiara w jego sercu, że tak jak Abraham, wbrew nadziei, żywiąc nadzieję, uwierzył. Abraham miał prawie 100 lat. Gdy otrzymał obietnicę, że będzie miał potomka, którego urodzi mu jego żona Sara, która była w podobnym jak on wieku. No więc dziecko w wieku 100 lat to jest wyczyn. Z perspektywy tamtych czasów to było niemożliwością. Ale dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych, ponieważ On jest Panem, który czyni co chce. Tak samo Jonasz znalazł się na środku morza sam. Nie ma statków, które pływają obok, nie ma straży przybrzeżnej, nie ma ratowników. On jest sam. Z ludzkiego punktu widzenia jego ratunek jest niemożliwy, ale nie z Bożego. Jonasz, wbrew wszelkiej ludzkiej nadziei, żywiąc nadzieję w Bogu, uwierzył. I to okazało się dla niego zbawieniem. Dlatego Jonasz dosyć kategorycznie stwierdza, że u Pana jest zbawienie, nie u kogoś innego. Nie w czymś innym. Nie trochę u Niego, a trochę u Pana. Nie, u Pana jest zbawienie i tylko u Niego i u Pana jest pełnia tego zbawienia. Więc widzimy, czy zobaczyliśmy chronologię wydarzeń, zobaczyliśmy, co znaczy zbawienie dla Jonasza. I też zobaczyliśmy, dlaczego Jonasz sądzi, że u Pana jest zbawienie. Więc kilka słów zastosowania tego wszystkiego. Ludzie bardzo często myślą, że ich największym problemem są okoliczności, w których się znaleźli. Toną. Życiowo, finansowo. Toną generalnie. W związku z tym wydaje im się, że jeżeli tylko te okoliczności ulegną zmianie, to wtedy całe ich życie będzie wyglądać inaczej. Będą uratowani. Tyle, że jest to kłamstwo szatana. Prawdziwy problem nie jest w tych okolicznościach. Prawdziwy problem to przyczyna, która do tych okoliczności doprowadziła. I jeżeli przyczyna nie zostanie uzdrowiona, naprawiona, to nawet jeśli okoliczności się zmienią na lepsze, to i tak za chwilę taki człowiek będzie w tym samym miejscu, będzie tonąć. Pewna osoba miała problemy finansowe. Wzięła kredyt na bardzo wysoki procent u ludzi, których się nie powinno brać kredytów. I w pewnym momencie okazało się, że strasznie się zmaga, żeby tylko odsetki spłacić. Nie tylko odsetki, bo 250% czy w skali roku to jest ogromna kwota, ale więc bardzo się zmagała finansowo, życiowo, ta osoba tonęła. W końcu ktoś się zlitował i dał pieniądze tej osobie na spłacenie tego kredytu, na uwolnienie się z tego jarzma. Po niedługim czasie okazało się, że ta osoba jest ponownie w takim samym jarzmie kredytu u kogoś innego. Tak dalej nie jest w stanie spłacić zaciągniętej pożyczki. Więc zmiana okoliczności nie rozwiązała problemu. Dlaczego? Ponieważ to nie okoliczności są problemem. Problem jest z sercem człowieka, z człowiekiem. Dopiero kiedy człowiek się zmieni, zmianie ulegną też okoliczności. Ludzie, którzy przechodzą przez takie trudności, którzy toną w cudzysłowie, bardzo często zwracają się do Boga, wołają do Boga, jak trwoga to do Boga przecież, prawda? Wołają wyłącznie o zmianę tych okoliczności, a Bóg pragnie zmienić ich samych, ponieważ wtedy dopiero problemy są rozwiązywane. Ale oni o to nie wołają, oni nie chcą zmiany. Taki obrazek, taki satyryczny ostatnio widziałem, jest tłum ludzi, jest jakieś spotkanie, jest mówca i ten mówca zadaje pytanie, kto chce zmian? Wszyscy ręce do góry. A kto chce się zmienić? Nikt. Nikt. I tak jest, to jest nasza rzeczywistość, prawda? Nikt nie chce się zmienić, my chcemy zmian, ale my nie chcemy płacić ceny za te zmiany, my nie chcemy się zmieniać. A Bóg jest zainteresowany rozwiązaniem problemu, a nie przedłużeniem czyjejś agonii. Bóg chce zbawić, wybawić, a nie chwilowo odłożyć problem w czasie. Więc kiedy jesteś w takiej sytuacji, kiedy przychodzisz do Boga, to wołaj, żeby Bóg zbawił ciebie od ciebie samego, ponieważ to ty jesteś największym problemem. Twoja grzeszna natura, a nie okoliczności, w których się znalazłeś. To grzech powoduje, że człowiek ucieka od Boga. To grzech powoduje, że człowiek czyni rzeczy, których Bóg zakazuje. To grzech powoduje, że człowiek nie czyni rzeczy, których Bóg nakazuje, które Bóg nakazuje. Ludzie umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe, mówi Jan w swojej Ewangelii. To grzech jest naszą największą tragedią i Bóg chce uratować nas właśnie z grzechu. Tak jak Bóg uratował Jonasza z jego grzechu, z jego uporu. Dlatego Bóg dał swojego Syna, aby był przebłaganiem za grzechy świata, za twój i mój grzech. On grzechu nie popełnił, ani nie znaleziono fałszu w jego ustach. Jezus nie został ukrzyżowany za coś, co sam zrobił, za zbrodnię jakąś, którą by popełnił. On był niewinny. Ale Jezus zawisł tam z powodu twojego i mojego. On zawisł w moje i twoje miejsce. Wziął na siebie nasze winy, nasze grzechy. I tam Bóg rozprawił się z grzechem właśnie poprzez śmierć Jezusa. Więc każdy, kto upamięta się i uwierzy w Jezusa Chrystusa, doświadczy przebaczenia grzechów. Otrzyma nową naturę, otrzyma życie wieczne, będzie zbawiony. Może jesteś na tym miejscu i myślisz sobie, nie, dla mnie już nie ma ratunku, dla mnie nie może być przebaczenia, zrobiłem straszne rzeczy. Moja sytuacja jest beznadziejna. ale sytuacja Jonasza chyba przybija wszystkie inne sytuacje, prawda? No, jest bardziej beznadziejna sytuacja Jonasza, ale Pan jednak go zbawił. U Pana jest zbawienie i tylko u Niego, a On jest Panem, który czyni, co chce. To znaczy, że jest Bogiem Wszechmogącym. A to oznacza, że Bóg może zbawić każdego od jakichkolwiek, z każdego grzechu. Dlatego Jezus wzywa wszystkich do siebie. Nie wzywa tych tylko, słuchajcie, wy z małymi grzechami, z drobnymi grzechami, przyjdźcie. Nie, nie, więc mówi każdy, kto pragnie, niech przyjdzie. A z wnętrza, kto wierzy we mnie, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. Każdy, nie tylko ci z małymi grzeszkami, ale każdy, nawet ci, którzy przychodzą z ciężarami, których nikt inny nie jest w stanie udźwignąć, tylko sam Bóg. Uwierz w Niego, a wody rzeki żywej popłyną z Twojego wnętrza. Uwierz w Jezusa, a będziesz zbawiony, ponieważ u Pana jest zbawienie. Być może jesteś w depresji, ponieważ to słowo też jest skierowane do osób, które są w depresji. One czują się tak jak ten Jonasz, który jest na środku tego morza. Czują się porzuceni, że Bóg jest daleko, gdzieś odległy, nie widzi ich. Niebo jest ciemne i Boga przez nie nie widać. Niebo jest zasłonięte przez ciemne chmury. Ale Bóg słyszy. Może go nie widać, ale kiedy do niego wołamy, to Bóg słyszy i odpowiada. Jonasz, dopóki Jonasz patrzył na siebie i na swoje możliwości, tonął. Tak, on już doszedł do miejsca, gdzie po prostu jego nadzieja umarła. Jego zbawienie zaczęło się w momencie, kiedy odwrócił swój wzrok od siebie. Kiedy przestał patrzeć już na to, co on może zrobić, kiedy zaczął patrzeć na Boga, który czyni, co chce. Wtedy zaczęło się jego zbawienie. I kiedy człowiek, który jest w depresji, patrzy na siebie, to też bardzo często patrzy z perspektywy swoich własnych grzechów. On szuka, wnika w siebie głęboko i się zastanawia, dlaczego, Panie Boże, ja? Dlaczego mnie to spotkało? I próbuje szukać grzechów, które w swoim życiu próbuje namierzać, co jest nie tak. I próbuje wejść głębiej i głębiej. Jaki jest tego efekt? Tonie coraz bardziej. Tonie coraz bardziej, ponieważ nie ma nadziei żadnej. Ale kiedy odwróci swój wzrok i zobaczy tego, który trzyma go w swoim ręku, w ręku, z którego nikt i nic nie stanie go wyrwać. Kiedy zobaczy tą rękę Chrystusa, która go podtrzymuje, kiedy zwróci swój wzrok na Chrystusa, wtedy zaczyna się jego zbawienie. Wtedy dopiero zaczyna wychodzić, kiedy przestaje patrzeć na siebie, a zwraca swój wzrok na Chrystusa. Wtedy przychodzi zbawienie, więc nie patrz na siebie. Nie szukaj, nie doszukuj się w sobie, w samym jakichś rzeczy. Czy nie weryfikuj grzechów. Spójrz na Chrystusa. Ponieważ to, czego potrzebujesz, to nie w tym momencie, prawda? To nie patrzysz na swoje grzechy, ponieważ to cię ciągnie na dół, na samo dno. Potrzebujesz nadziei, a tą nadzieję może dać tylko Chrystus. Chrystus, który jest Panem, który czyni, co chce. Chrystus, u którego jest zbawienie. Więc patrz na Chrystusa. Patrz na Chrystusa. I tak jak kończę, tak jak powiedział John Newton, autor Cudownej Bożej Łaski. Wiem, że jestem wielkim grzesznikiem, ale wiem, że mój Zbawiciel jest większy. Że mam potężniejszego Zbawiciela. Więc niech to będzie zachęta do tego, żeby patrzeć, żeby odwrócić wzrok od siebie i spojrzeć na tego, który ma moc zachować każdego, kto do Niego przychodzi. To przez Niego przychodzi do Boga. Jezus jest tą osobą. Jezus zbawia. U Niego jest zbawienie. Więc patrz na Chrystusa, nie na siebie. Niech ta nadzieja, że Ty się z tego wyplączesz, wyjdziesz poprzez swoje starania, niech to umrze. generalnie. A niech ta nowa nadzieja, Boża nadzieja, niech ożyje w Twoim sercu. Amen.